Witam wszystkich bardzo serdecznie. Radio Ain Karim 104,4 FM, środa. Audycja Szlachetne Zdrowie. Zapraszam, Agata Krzywoń. Audycja poświęcona zdrowiu, zachowaniom prozdrowotnym i szeroko pojętej profilaktyce. Mieliśmy długą przerwę. Najpierw była przerwa wakacyjna, potem zasłużony urlop dla wszystkich, którzy go oczekiwali we wrześniu. I dla mnie to też był właśnie urlop wrześniowy w ramach chwalenia się. Zdobyłam w 7 dni dwie duże góry, Ararat 5149 i druga Damawand 5610. Niektórzy mówią 5609, no ale powiedzmy, że ja wyszłam na 5610. Bardzo duży wysiłek. 7 dni to mniej więcej zajęło razem z aklimatyzacją. No a potem zasłużony odpoczynek nie do końca, bo zwiedzanie szybkie Iranu, jeśli jakby jest plan, że robimy coś w 7 dni, no to wiadomo, że nie jest to wypoczynek, tylko dalej ciężka harówka na wakacjach. Ale tak naprawdę wypoczynek, żeby był skuteczny, musi być aktywny. No i oczywiście po powrocie z tego urlopu wracam i cóż, w przychodni 80% pacjentów, katar, kaszel, kichanie, gorączka. Zatem temat audycji nasunął się sam. Będziemy mówić o przeziębieniu, grypie sezonowej, COVID-19, gorączka u dzieci. Też bardzo często mówicie, po co test? My tak naprawdę dążymy do tego, żeby testować wszystkich. W tej chwili bezpłatne są tylko testy na COVID-19. My w przychodni dysponujemy także testami połączonymi COVID i grypa. Te testy są niestety płatne, ale w tej chwili tej grypy jeszcze nie ma. Czyli tak naprawdę mamy wirusy przeziębieniowe i wirus COVID-19. I to są dwa wirusy, jakby, które w tej chwili dominują wśród osób, które zgłaszają się do przychodni. Przeziębienie to infekcja górnych dróg oddechowych, która może być wywoływana, uwaga, przez ponad 200 różnych wirusów. Oczywiście rejonowo istnieją pewne różnice. Najczęściej są to rynowirusy i także wirus RSV i tutaj czekamy bardzo na podobne testy, jak mamy testy w kierunku COVID-19 i grypy, bo rzeczywiście ta diagnostyka w kierunku wirusa RSV także by bardzo nam uprościła leczenie i jakby usystematyzowała to leczenie, szczególnie w populacji dziecięcej. Do objawów przeziębienia, jak wiecie, należą ból gardła, katar, kaszel, kichanie, ból głowy, tutaj w przeziębieniu rzadziej, bóle mięśniowe, gorączka raczej się w przeziębieniu klasycznym nie zdarza, może być stan podgorączkowy. Objawy zwykle narastają stopniowo, w większości przypadków w ciągu 7 do 10 dni bez specjalnego leczenia następuje powrót do zdrowia. Przeziębienie jest chorobą łagodną, zatem naprawdę nie preferujemy tutaj nie wiadomo ilu leków. Będę też mówić o tym, jakie połączenia są niewskazane. Grypa sezonowa, tak jak powiedziałam, przy tym testowaniu, które robimy, w tej chwili tak naprawdę nie było jeszcze nawet jednego testu dodatniego w kierunku grypy. W związku z tym możemy sobie powiedzieć, że raczej w tej chwili tego wirusa jeszcze w naszej populacji nie ma. I jest to świetny moment właśnie teraz, czyli październik i listopad, na dokonanie szczepienia przeciw grypie. Szczepionka dostępna jest na receptę. Zgłaszamy się najpierw do swojego lekarza i potem do przychodni po wykupieniu szczepionki. Szczepienie można także wykonać w tej chwili już w niektórych aptekach. Zatem grypa. Grypa wywołana jest przez wirusa grypy. Jest to ostra infekcja górnych dróg oddechowych, której objawy najczęściej pojawiają się nagle, czyli nie tak jak w przeziębieniu, że w jeden dzień coś tam nam dolega, potem nas bardziej boli gardło i tak dalej. W przypadku grypy rzeczywiście te objawy pojawiają się mniej więcej wszystkie naraz i to dość szybko. Jest tutaj gorączka, najczęściej występuje, połączona z dreszczami, z kaszlem, zwykle jest to suchy kaszel, ból gardła, katar, zatkany nos, bardzo rzadko kichanie, bóle mięśniowe, bóle stawowe, ból głowy i zmęczenie. Tutaj ten odczyn stawowy jest już bardziej charakterystyczny w przypadku grypy, podobnie jak w przypadku wirusa COVID-19. U niektórych pacjentów w przypadku zakażenia wirusem grypy pojawiają się wymioty i biegunka. Także widzicie, że tak naprawdę te osoby, które chorowały na COVID, bardzo właściwie nie można rozróżnić tych dwóch chorób, jeśli nie wykonamy testowania. A po co jest to testowanie? Bo jeśli w teście wyjdzie nam, że jest to wirus grypy, to mamy świetną sytuację, ponieważ mamy celowany lek na grypę. Czyli jeśli wiemy, że na pewno jest to grypa, to po prostu stosujemy odpowiednie leczenie i tak naprawdę pacjent odczuwa poprawę. Po trzech tabletkach już czuje się zdecydowanie lepiej, aczkolwiek leczenie trwa pełne 5 dni. Nie jest to antybiotyk, bo antybiotyki na wirusy nie działają. Jest to lek, który działa tylko i wyłącznie na wirusa grypy. Po to robimy to testowanie. Tutaj w przypadku grypy dominujące objawy ze strony górnych dróg oddechowych to najczęściej jest ten suchy kaszel, który podobnie jak w przypadku COVID-a może się nawet po zakończeniu ostrej infekcji utrzymywać przez 2, nawet 3 tygodnie. Czasem dzieci młodsze mogą kaszleć nawet do 4-5 tygodni. Dla których grup populacyjnych grypa jest szczególnie groźna? Oczywiście kobiety ciężarne. Niezależnie tutaj, czy były to wirusy grypy tak zwanej świńskiej, czy inne, prawda, zawsze te kobiety ciężarne gdzieś tam znajdują się w tej populacji gorzej te infekcje przechodzące. Dzieci do ukończenia 5 roku życia i osoby w wieku powyżej 65 lat. Te osoby, które tutaj wymieniłam, tak naprawdę mają wskazania bardzo duże do szczepienia. Cała populacja powinna się szczepić, każdy, kto dba o swoje zdrowie. Natomiast jeśli znajdujemy się w tej grupie, w której wymieniłam, to tak naprawdę to szczepienie właściwie powinno być obligatoryjne. Ja często mówię, to nie jest tak, ktoś mi mówi, ja nie choruję na grypę. Wystarczy jedna grypa, zapalenie mięśnia sercowego i jesteś kandydatem do przeszczepiania serca. To nigdy nie da się przewidzieć, w jakim momencie immunologicznym jest twój organizm, jak wirus grypy uszkodzi twój mięsień sercowy, jak uszkodzi płuca czy inne narządy. Tak naprawdę jeśli chodzi o grypę, to najbardziej narażony jest mięsień sercowy i płuca. I to są dwa narządy, których potem ta przewlekłość tego uszkodzenia może spowodować, że staniemy się w krótkim okresie czasu po prostu inwalidami. Więc nie ma sensu się na to narażać. Szczepionka w tej chwili jest refundowana tak naprawdę dla całej populacji do 18 roku życia, czyli wszystkie dzieci mają refundację szczepionki po oczywiście zgłoszeniu się do lekarza i to kosztuje bodajże 23 zł. Natomiast osoby, które nie mają kryteriów refundacyjnych, szczepionka kosztuje około 48 czy 50 zł. No ale tak naprawdę tutaj wystarczy, że pójdziecie do apteki, kupicie zwykłe leki przeciwinfekcyjne. To jest 100 zł jak nic, prawda? Do tego jakiś syrop, tabletki do ssania, 200 zł na leczenie prostej infekcji. To w tej chwili wydaje mi się, że nie będzie wygórowana cena. No i wreszcie dochodzimy do COVID-19. Tutaj absolutnie w tej infekcji w tej chwili widzimy różnice duże pomiędzy osobami, które się szczepiły i które się nie szczepiły. Te różnice są widoczne szczególnie w tej populacji, powiedzmy tam 35-65, prawda? Czyli osoby w tej populacji, które nie zaszczepiły się na COVID-19, no ta infekcja nadal jest dla nich groźna. I sami wiecie, bo też osoby, które się nie szczepiły, chorują drugi, trzeci raz. Musimy to traktować już w tej chwili jak taką infekcję sezonową. Czyli jeśli ktoś był szczepiony trzecią dawką w grudniu, w styczniu, w tym roku, czy w grudniu w ubiegłym roku, czy nawet tak powiedzmy do kwietnia, to w tej chwili już powinien myśleć o tym, że to szczepienie trzeba uzupełnić. Czyli tą czwartą dawkę zgłosić się do punktu szczepień. Tutaj oczywiście sytuacja jest w ogóle idealna, bo szczepienie jest za darmo. Tak naprawdę tylko zgłaszacie się do wybranego punktu szczepień. My oczywiście prowadzimy to szczepienie zwykle 2 razy w tygodniu, w środę i w piątki. Obowiązuje absolutnie wcześniejsza rejestracja, no i zgłoszenie zaproszenie się do tego szczepienia. Prowadzimy szczepienie wszystkimi dawkami, także osoby, które też chcą jakby rozpocząć szczepienie, mogą to oczywiście zrobić. Natomiast zachęcamy bardzo do uzupełnienia szczepienia, czyli szczególnie trzecia dawka, no i czwarta dawka, jeśli już minęło. W przepisie jest, że musi minąć 4 miesiące. Natomiast rzeczywiście obiektywnie to wygląda tak, że jeśli to szczepienie trzecie się odbyło już koło marca, to powinniście się zgłaszać do tego szczepienia. Optymalna sytuacja będzie taka i na to czekamy, że będzie połączona szczepionka na COVID i na grypę. I wtedy po prostu raz w roku będziemy wykonywać to szczepienie, jakby dbając już o swoje zdrowie, bo sami widzicie, że tak naprawdę na podstawie samych objawów, szczególnie u osób, które podlegają tym szczepieniom, jest bardzo trudne. A tutaj ta weryfikacja, szczególnie rozróżnienie, czy jest to grypa, jest dość istotna w celu efektywnego leczenia. Czyli sezon na katary, kaszle, bolące gardła można uznać za otwarty. Sami to widzicie, szczególnie w populacji dziecięcej, aczkolwiek pierwszy raz w tym roku wydaje się, że dorośli chorują podobnie jak dzieci, czyli podobnie często. Antybiotyk nie działa na żadnego wirusa. Kompletnie na żadnego. Zatem proszę nie dzwonić i nie prosić o receptę na słynny w cudzysłowie Duomox, bo po prostu nie ma takiej opcji. Niestety, jeśli byśmy stosowali te antybiotyki tak, jak sobie pacjenci życzą, a czasem jak nadmiarowo wypisują lekarze, to za 5 lat naprawdę będziemy mieć wszyscy olbrzymi problem, bo bakterie, które z nami koegzystują, wytworzą takie mechanizmy, że po prostu antybiotyki nie będą działać. Nie obawiamy się przede wszystkim testowania, badania i zachowujemy się w każdej takiej sytuacji jakby bardzo rozsądnie, jeśli uważamy, że sobie już nie radzimy sami. Potrzebujemy zwolnienia, zgłaszamy się do lekarza. Proszę też nie panikować. Lekarz może się zwolnieniem cofnąć 3 dni aż do tyłu. Zatem jeśli nie ma możliwości dostania się w danym dniu do lekarza, no nie jest to naprawdę powód do jakiejś paniki, do jeżdżenia na całodobówkę, stania 4 godziny w kolejce. Raczej staramy się umawiać na godziny i tego się trzymamy, prawda? Chorujecie bardzo, bardzo dużo. No jakoś tam po prostu musimy sobie wszyscy w tej sytuacji trudnej radzić. Natomiast naprawdę nadmierne też jakby leczenie się do niczego nie prowadzi. Jak postępujemy w sytuacji, kiedy uważamy właśnie, że dotknęło nas przeziębienie, prawda? Po pierwsze, jak przychodzicie do lekarza, to naprawdę w tej chwili my raczej staramy się stosować im mniej leków, tym lepiej. Przeziębienie właściwie nie wymaga żadnego leczenia. Jedyne leczenie, jakie powinniśmy stosować, to leczenie, które poprawia nasz komfort w tym chorowaniu. Czyli jeśli mamy zatkany nos, stosujemy sól morską, jakieś proste krople do nosa, lekki lek przeciwbólowy, tabletki do ssania i wypoczywamy. Jeśli mamy taką możliwość, staramy się po prostu, to nie ma być leżenie, bo w tej chwili jakby odchodzimy od takiego leżenia plackiem. No jak ktoś ma grypę czy COVID-19 z gorączką 40 stopni, no to wiadomo, że nie będzie podejmował jakiejś aktywności, po prostu musi się położyć. Nawodnienie, elektrolity, szczególnie przy grypie i przy COVID-zie, kiedy te objawy w postaci potów i gorączki są bardzo nasilone, no bardzo pomagają w tym, poprawiają samopoczucie. Te elektrolity dostają się do mięśni, te mięśnie trochę lepiej jakby pracują, nie ma tych skurczów mięśniowych, czyli preferujemy tutaj nawodnienie przy pomocy elektrolitów. Komuś się może wydawać, że pije dużo, ale rzeczywiście przy takich zlewnych potach te elektrolity w którymś momencie naszego jakby pomocy naszemu organizmowi mogą być konieczne. Nie ulegajmy fobii gorączkowej. Gorączka jest odruchem obronnym organizmu, pomaga w pewnym sensie szybciej wyzdrowieć, czyli nie ma też sensu jakby tak bardzo na siłę walczyć z tą gorączką. Jeśli po lekach standardowych, jakie zażyjecie, przeciwgorączkowe, ona się utrzymuje w granicach tam 37,5, 37,8, to po prostu proszę ją na takim poziomie utrzymywać. Też takie nagłe obniżanie tej gorączki do tej uznawanej przez nas temperatury 36,6, no nie działa prozdrowotnie, czyli gorączka, pirogeny, czyli te białka, które jakby wytwarzają się w trakcie tej gorączki, są potrzebne do walki z wirusem. Przyjęcie 4 gramów paracetamolu, czyli 8 tabletek, może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli do tego ktoś na przykład postanowi wypić ciepłe piwo, w cudzysłowie z jajkiem, no to to już dla jego wątroby będzie naprawdę w trakcie infekcji nie najlepsze. Zatem staramy się też rozsądnie zachowywać, prawda? Ja osobiście, i zresztą takie są też zalecenia, że powinno się stosować leki przeciwgorączkowe z różnych grup, czyli powszechnie stosowany paracetamol, prawda? Czyli ten acetaminofen, łączymy z ibuprofenem. Można zastosować połączenie w jednej tabletce i wtedy mamy jakby te leki ze sobą współdziałają, nie musi być aż tak dużej dawki tego leku, a efekt przeciwgorączkowy i przeciwbólowy jest bardzo dobry. Czyli starajmy się stosować leki połączone z różnych grup. Czytajcie małe napisy pod dużymi napisami leku, na przykład Nurofen, Ibuprom, Ibum. Zawsze jest podana nazwa chemiczna. Te wszystkie leki, które wymieniłam, to jest ibuprofen. Bardzo często ktoś przychodzi i mówi mi, że zażył Nurofen 400 mg, Ibuprom Max i to jest wszystko ten sam lek. Jeśli zażyjemy za dużą dawkę ibuprofenu niesterydowego leku przeciwzapalnego, w trakcie zwłaszcza gorączki, kiedy jeszcze dodatkowo się odwadniamy, możemy sobie uszkodzić nerki. Czyli tutaj paracetamol połączony z piwem, a tutaj ibuprofen w nadmiernej dawce może doprowadzić do uszkodzenia nerek. Czytajcie nazwy chemiczne. Bardzo często zażywacie Fervex, Gripex, Teraflu, Extra Grip. Wszystkie te leki zawierają dokładnie to samo. Proszę się zawsze, jeśli macie opakowania, proszę stosować jeden typ leku. Czyli wziąć sobie jakieś tam to duże opakowanie, przeczytać. Zasadnicza substancja, czyli paracetamol bądź ibuprofen, znajduje się w różnych tych połączeniach, prawda, cudownych na przeziębienie, czyli ta nazwa chemiczna jest bardzo istotna. Wszystkie pozostałe składniki to są albo dexmetoprofan, pseudoefedryna, difenhydramina, prawda, czyli leki, które mają nam pomagać, wysuszać śluzówkę, działać przeciwkaszlowo. I tak naprawdę we wszystkich tych lekach znajdują się najczęściej różne dawki tych dodatkowych składników, które rzeczywiście pomagają. Wysuszają śluzówkę, tak jak wspomniałam, działają przeciwkaszlowo, ale zażyte nadmiarowo, no oczywiście będą szkodzić. Czyli jeszcze dodatkowo, osoby szczególnie, które leczą się na nadciśnienie i na chorobę niedokrwienną serca, w ogóle nie powinny zażywać tych leków połączonych, jeśli już to może jedna, dwie dawki na dzień maksymalnie. Wszystkie te leki, które wymieniłam, czyli fenhydramina, czy fenylefryna, pseudoefedryna, to wszystko może podnosić dodatkowo ciśnienie. Czyli bardzo ważne jest, żebyście się zachowali w tym przeziębieniu też tak rozsądnie, prawda? Żeby sobie też dodatkowo nie zaszkodzić. Wszystko to ma służyć pomocy, ale stosowane musi być jakby z rozwagą. Teraz bardzo dużo też prowadzimy programów profilaktycznych i ja jakby mówię tak, zacznijmy wszyscy jeść, zastanawiajmy się nad tym, co jemy, prawda? Żeby to jedzenie było, może niech przestanie się liczyć ilość, a przejdźmy na jakość. Tutaj w leczeniu tym przeciwinfekcyjnym też jakby jest, chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żeby czytać to, co zażywacie. To, co jest bez recepty, to nie znaczy, że jest bezpieczne, jeśli jest zażyte w nadmiarowych ilościach. Dlatego bardzo ważne jest dobra, farmaceuta dał tu, prawda, jeszcze w domu coś tam było, no to to wszystko pozażywam i jakoś tam będzie. No, niestety może być taka sytuacja, że ktoś z nadciśnieniem zażyje kilka połączonych leków i dostanie po prostu udaru. Czy wtedy będziemy mówić, czy dostał udaru z powodu leków, czy z powodu infekcji? Więc dodatkowo wszystkie infekcje wirusowe, najmniej te zwykłe, klasyczne takie przeziębienia, czyli te rinowirusy, one jakby najmniej uszkadzają śródbłonek naczyń. Ale COVID-19, grypa, to są wszystko wirusy, które niestety bardzo uszkadzają śródbłonek naczyń, czyli tutaj ryzyko po pierwsze zawału, udaru, zatorowości jest zdecydowanie większe. Zresztą każda osoba, która jest po ostrym zespole wieńcowym, czyli przeżyła zawał serca, ma założone jakieś stenty do tętnic wieńcowych, to w zaleceniach w karcie informacyjnej ma wpisane: proszę się co roku szczepić przeciw grypie. Szczepienie przeciw grypie okazuje się u osób z chorobą niedokrwienną serca jest lepszą interwencją niż zażywanie wszystkich leków. Czyli tak naprawdę, jeśli byśmy wszystkie te osoby jakby zmusili do szczepienia przeciw grypie, to być może część leków tych nasercowych mogłoby być odstawione. Zatem wszyscy, którzy w ostatnim okresie mieli takie, a w ogóle w swojej przeszłości mieli ostry zespół wieńcowy, już powinni myśleć o tym, że to jest najwyższy czas do zgłoszenia się do szczepienia przeciw grypie. Ja jestem olbrzymim orędownikiem szczepień. Pracuję od 20 paru lat. Teraz nie zajmuję się dziećmi, ale na początku, jak zaczynałam pracować w przychodni, to rzeczywiście te dzieci się gdzieś tam w mojej pracy przewijały. I też na przestrzeni tych lat, kiedy zostało wprowadzone szczepienie przeciw pneumokokom, ja widzę, jak te dzieci inaczej chorują, prawda? Natomiast u dorosłych, no to u osób, które mają POHP, które jakby regularnie się szczepią przeciw grypie, no to jest spektakularny sukces. No, ja, jeśli mam takie osoby, które rzeczywiście dorosłe, które zaszczepiły się na pneumokoki, szczepią się przeciw grypie, szczepią się na COVID, to ta infekcja to jest 1-2 dni. I tak naprawdę im mniej leków zażywamy w trakcie naszego życia, także z tego powodu, że nie chorujemy na infekcję, no to jest dla naszego organizmu zdecydowanie lepiej.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni, dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni próbały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik, żółty październik. To ty to ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemądlenia sen. Łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
Jaka jest prawidłowa temperatura? Pomiędzy 36,9 a 37. I tutaj ten pomiar w jamie ustnej, który teraz tak praktycznie nie jest stosowany. W 90% przypadków posługujemy się termometrami elektronicznymi przystawianymi gdzieś tam do skóry ciała, bezdotykowymi. I tutaj ta temperatura mniej więcej, uważamy, że ona mniej więcej powinna być taka do 37. Są osoby, które mają stale tam poniżej, koło 36. No i są takie, których ta temperatura jest rzeczywiście koło tych 37. Czyli to jest taka dość normalna temperatura. Przy pomiarze pod pachą, którego tak naprawdę już właściwie nie stosujemy, 36,6, no to jest taka norma. Stan podgorączkowy. Mówimy wtedy, jeśli ta gorączka wzrasta pomiędzy 37 a 38. I taki stan tak naprawdę, jeśli czujemy się w miarę dobrze, nie wymaga żadnej interwencji, natomiast wymaga oczywiście obserwacji. No i wreszcie przyjęto ogólnie taką zasadę, że gorączka, temperatura ciała powyżej 38 uznawana jest za gorączkę. Gorączka umiarkowana pomiędzy 38-38,5. Tutaj już jakieś manewry wykonujemy, prawda? Czyli u dzieci raczej już schładzamy fizykalnie, podajemy lek przeciwgorączkowy i tutaj możemy podać tak naprawdę u dziecka wszystko to, co mamy pod ręką, czyli zarówno paracetamol, jak i ibuprofen. I w tej chwili świetny środek, który stosujemy, czyli stara, zapomniana trochę w infekcjach pyralgina. Ona bardzo dobrze działa przeciwgorączkowo. W tej chwili też mamy dostępne krople dla dzieci. Krople pyralginowe są na receptę. Ten lek stosujemy jako lek jakby taki dodatkowy, prawda? Metamizol ma swoje działanie niekorzystne, szczególnie na szpik. Dlatego wykorzystujemy go, jeśli nam się przy pomocy standardowych środków nie udaje obniżyć tej gorączki. I tutaj w takiej gorączce też lubimy leki połączone. U dzieci mamy połączony paracetamol z ibuprofenem w syropie, u dorosłych w tabletce. No i wreszcie wysoka gorączka. To już taka jest powyżej 38,5 do 40 stopni, kiedy już być może ta pomoc lekarska, czyli badanie będzie konieczne, ale nigdy nie udajemy się do lekarza z taką gorączką bez zażycia leków przeciwgorączkowych. Czyli tak naprawdę, jeśli mamy taką sytuację, możemy naraz zażyć albo tabletkę ibuprofenu i tabletkę paracetamolu, bądź dwie tabletki paracetamolu jednorazowo. Gorączka do 39 stopni tak naprawdę specjalnego wpływu na czynności organizmu nie ma. Czyli oprócz tego, że czujemy się jakby przegrzani, poty pojawiają się dopiero wtedy, kiedy organizm się schładza, czyli dochodzi do obniżenia tej gorączki, to taka gorączka do 39 stopni, tak jak mówię, specjalnego wpływu na czynności organizmu nie ma. Gorączka pomiędzy 45 do 41 może już powodować zaburzenia świadomości i tutaj może się niestety włączać już zaburzenie mechanizmu temperatury, czyli organizm traci jakby nasze zdolności stałocieplności. Gorączka pomiędzy 41-42 już uszkadza tkanki, no oczywiście powyżej 42 stopni, no to jest gorączka grożąca śmiercią. Hipertermia, czyli ta gorączka taka powyżej 41 stopni, ale ona najczęściej jest wywołana wzrostem, na przykład chorobami, które mogą prowadzić do produkcji endogennego ciepła, czyli nie jest wywołana infekcją, ale na przykład mamy nadczynność tarczycy, przełom tarczycowy, co oczywiście teraz się zdarza bardzo rzadko. Przy tej ilości wykonywanych poziomów TSH wychwytujemy już te nieprawidłowości na poziomie, można powiedzieć, takim stricte laboratoryjnym. Czasem tak po wysiłku fizycznym może się zdarzyć taka hipertermia, szczególnie wysiłek fizyczny w dużym upale. No i oczywiście tak zwany udar cieplny to też jest hipertermia, bo przecież tutaj mamy przegrzanie organizmu nie wywołane infekcją, tylko przegrzanie. Gorączka. 10 przykazań. Nie każdą podwyższoną temperaturę leczymy. Pierwszym podstawowym kryterium, kiedy zaczynamy podawać leki, no to powiedzmy, że ten punkt odcięcia 38. Jeśli chodzi o dzieci, to wcześniej już sobie troszeczkę jako rodzice oceniamy stan tego dziecka, sprawdzamy, czy obserwujemy, czy dziecko pije wystarczającą ilość płynów, czy jest aktywne. Jeśli widzimy, że jest ten spadek aktywności, dziecko nie chce dopijać, to wcześniej podajemy ten lek przeciwgorączkowy. Natomiast jeśli się nic takiego nie dzieje, to spokojnie koło tych 38 stopni zaczynamy już reagować. Pierwsze, tak jak powiedziałam, u dzieci paracetamol, ibuprofen w takiej kolejności. Leki możemy podawać naprzemiennie, prawda? Czyli paracetamol na przykład co te 4-5 godzin, ibuprofen co 8 godzin, 3 dawki jako podstawowe. Natomiast możemy też posiłkować się tymi lekami połączonymi. U dzieci świetnie działa ochładzanie fizykalne. Staramy się, żeby w pomieszczeniach, w których przebywa osoba chora, nie było nadmiernie ciepło. Warto, oprócz tego, że podajemy leki przeciwgorączkowe, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, bardzo ważne jest to, co powiedziałam. Pojenie płynami o pokojowej temperaturze, czyli nie poimy kogoś gorącą herbatą, bo to niestety powoduje, że ten organizm się jeszcze dodatkowo przegrzewa. Ubranie musi być lekkie, przewiewne, nie przykrywamy kogoś z gorączką 39 stopni kołdrą czy jakąś pierzyną. Niech to będzie lekkie przykrycie. U dzieci bardzo często dobrze działa lekko podgrzane mleko. Każde, oczywiście szczególną grupą jakby gorączkujących osób są noworodki i małe dzieci do 3 miesiąca życia. Tutaj jeśli chodzi akurat o gorączkę, to tutaj to są takie stany w tej populacji, że ta wizyta u lekarza, jeśli ta gorączka jest powyżej 38, powinna się odbyć w ciągu 24 godzin, no to jest jakby obligatoryjna. I tutaj też jakby skłaniamy się do tego, że ta wizyta powinna się odbyć lekarska, natomiast trochę inaczej jest w populacji oczywiście dzieci starszych i osób już dorosłych. Dziecko gorączkujące nie powinno, za wyjątkiem tych do 3 miesiąca życia, powinno być oglądane przez lekarza najwcześniej 24 godziny od początku infekcji. tego powodu, że część objawów jakby dopiero się wtedy pojawi, czyli na początku, jak przychodzicie po godzinie od gorączki, no to naprawdę po prostu to badanie najczęściej nic nie wnosi. Oczywiście szczególną sytuacją jest sepsa, na przykład meningokokowa, prawda? Czyli też tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że sepsa to jest choroba występująca ostro, objawy narastają bardzo szybko, czyli nawet to badanie lekarskie jakby może tutaj nic nie zmienić. Pojawia się gorączka, wysypka, więc wtedy też nie czekacie i nie biegniecie, nie dzwonicie do lekarza, tylko po prostu albo pogotowie, albo szpital. Bo tak naprawdę, jeśli mamy kogoś uratować w sepsie meningokokowej, to ma się znaleźć jak najszybciej w szpitalu. Oczywiście profilaktyka sepsy zarówno meningokokowej, jak i pneumokokowej, szczepienie. Czyli tutaj śmiertelność w sepsie, zależnie od bakterii, które wywołują, są różne, ale to jest nawet do 80%, czyli nie ma się co po prostu czarować. Szczepimy dziecko według kalendarza szczepień. W tej chwili szczepienie przeciw pneumokokom jest szczepieniem wpisanym do kalendarza szczepień. Szczepienie na meningokoki w przychodni my prowadzimy program, ale oczywiście też można się w swoich przychodniach zaszczepić. Te szczepionki nie są jakieś bardzo drogie. Różne schematy szczepień, prawda, w zależności od wieku dziecka, w którym rozpoczynacie to. No i też oczywiście przypominam, że osoby, które mają z jakichś powodów usunięte śledziony, także wykonują te wszystkie szczepienia przeciw bakteriom otoczkowym. I szczepionka przeciw pneumokokom jest refundowana u osób powyżej 65 roku życia, ponieważ w tej populacji mamy bardzo dużo zapaleń płuc, które wywoływane są przez pneumokoki. No po co leżeć w szpitalu 3-4 tygodnie, jak można się po prostu zaszczepić. Czyli dziecko i w ogóle osobę dorosłą najlepiej kontrolować przynajmniej po 24 godzinach od pierwszego epizodu gorączki. Wcześniej to po prostu badanie może nic nie wnieść. Zresztą podobnie mamy z testowaniem, prawda? Mimo tego, że te wirusy grypy czy COVID-19, w kierunku których testujemy, one się pojawiają w nosie dość szybko, to jednak w tych pierwszych 24 godzinach czasem te testy wychodzą ujemne, a potem robimy, prawda, w kolejnej dobie, no i już jest test dodatni. Czyli jaką mamy profilaktykę, żeby uniknąć tych wszystkich problemów z lekami, z tym, o czym opowiadałam, prawda, z możliwością uszkodzenia sobie wątroby, nerek przez nieprawidłowe stosowanie leków. Jeśli jest możliwość wykonać szczepienia zalecane, właściwie w tej chwili zarówno dorośli, jak i dzieci mogą się zaszczepić przeciw grypie, przeciw COVID-19. Już dzisiaj została dopuszczona dawka trzecia, czyli uzupełniająca w populacji od 5 do 12 roku życia. No i potem już będzie to traktowane w tym schemacie normalnym, po prostu raz w roku ewentualnie przypomnienie. Co do jeszcze dodatkowych szczepień, to chciałam też powiedzieć, że jest prowadzony program kliniczny. Tutaj koordynuję trochę jakby tą listę. Szczepionka przeciw boreliozie. To mówiliśmy już w sumie, pewnie może nawet w tym roku, że ta faza druga już tej szczepionki się zakończyła. W tej chwili w Krakowie prowadzona jest trzecia faza tego szczepienia. Szczepionka przeciw boreliozie firmy Pfizer, która ma na celu zapobieganie boreliozie. Te osoby, które chorowały, no wiedzą, jaka to jest uciążliwa infekcja, no i jak nieprzewidywalna. Szczepionka, która jest sprawdzana, kontrolowana, zawiera 6 najpopularniejszych antygenów bakterii Borrelia. I są to bakterie, są to jakby antygeny, które najczęściej występują w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Zasady badania są proste. Schemat szczepienia, 3 dawki podstawowe plus szczepienie przypominające. Program to są 2 lata obserwacji, około 8 wizyt. Jeden minus jest taki, że pół osób dostaje szczepionkę, a pół osób dostaje placebo. Czyli też poszukujemy jakby osób, które mają kontakt z lasem. Tutaj właściwie większość z nas chodzi do lasu i rzeczywiście z tymi kleszczami się spotykamy. Szczególnie zachęcam osoby, które mają taką jakby implikację do przynoszenia tych kleszczy do domu. Kwalifikacja jest od 5 roku życia, nie ma znaczenia oczywiście płeć. No i jeśli ktoś byłby zainteresowany udziałem w tym programie, szczepienie jest prowadzone na ulicy Kopernika 32, no to po prostu proszę się ze mną skontaktować, no i ja wtedy robię zgłoszenie, sprawdzamy, czy dana osoba się kwalifikuje jakby do tego programu. Tutaj kryterium wyłączenia, czyli osoby, które w tej chwili mają boreliozę, nie mogą się oczywiście zgłosić do tego programu. Osoby, które mają jakieś przeciwwskazania do szczepień, co oczywiście wiemy, że przeciwwskazania do szczepień są bardzo, można powiedzieć, osobniczo zmienne i tak naprawdę nie istnieją. Osoby z objawami podobnymi do boreliozy, ale na innym tle, czyli dyskwalifikujemy też osoby z RZS-em, czyli z chorobami autoimmunologicznymi, których podłoże mogłoby być wywołane właśnie przez infekcje podobne. No i oczywiście osoby niestety z chorobami nowotworowymi, których leczenie jest teraz aktualnie prowadzone, też nie mogą się zgłosić do tego programu. Czyli jeśli ktoś byłby po prostu zainteresowany tym szczepieniem, no to zgłasza się do mnie, no i ja wtedy wszystko ustalam i ustalamy także wizytę w Krakowie. Do Skomielnej wracamy 10 października. Mam nadzieję, że na razie bez przeszkód rozpoczniemy pracę, więc pogłoski jakoby już na razie przychodnia miała nie działać, są nieprawdziwe.
To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. Mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Wychodzę z domu, dom na klucz, idę ulicą, którą znam. Na niej są wszyscy, niby tam i niby tu. Idę przez planty, jak przez las, w połowie czasu niby sam. I jestem niby tu na czas i niby tam. To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni. To mogę być ja, możesz być ty, płaszcz z wełny, utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić. Kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most. Idę przez most na drugi brzeg, gdzie w szachy gra z żebrakiem król. I z lustra rzeki jak ze snu wołają mnie. Wracam do domu, lecz gdzie dom i gdzie ulica, którą znam. Jestem tam, gdzie wszyscy są, czy jestem sam? To jesteś dziś ty, to jestem dziś ja i nasze ślady na ziemi. Nasz wybór, nasz los, nasz gest i nasz głos, kręcimy się razem w przestrzeni. To jestem dziś ja, to jesteś dziś ty, płaszcz z wełny, utkany czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.
Trzecia część, krótko powiemy sobie o witaminie D3, bo to już jest teraz taki okres, że większość z was zaczyna myśleć, może to już, a może jeszcze poczekać. Witamina D3 kojarzona była jeszcze jakiś czas temu wyłącznie z regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej. W tej chwili wiemy, że nie jest to do końca jedyny jakby element naszego organizmu, gdzie ta witamina D3 działa. W 79 roku opublikowano badanie, w którym okazało się, że receptory witaminy D3 znajdują się w narządach niezwiązanych tylko i wyłącznie z gospodarką wapniowo-fosforanową. No i tutaj wiemy w tej chwili, że tak naprawdę witamina D3 pomaga nam w różnych działaniach różnych naszych narządów. W Polsce synteza skórna może być tak naprawdę efektywna w okresie od maja do września, pomiędzy godziną 10 a 15, gdy chmury nie przysłaniają słońca. Teraz już część osób robi sobie poziom witaminy D3 i myślę, że tak mniej więcej osoby, które nie zażywają stale, to już wchodzą w okres jesienno-zimowy z niedoborem i wiedzą, że muszą tą witaminę zażywać. Witamina D3 syntetyzowana jest w skórze i to jest to, o czym powiedziałam, czyli tak naprawdę od maja do września. No wrzesień był, jaki był tutaj. W związku z tym nie sądzę, żeby ktoś efektywnie wyprodukował odpowiednią ilość witaminy D3, szczególnie w ostatnich 2 tygodniach. Mamy też pokarmowe źródło witaminy D3. To przy dobrych układach to jest zaledwie 20% zapotrzebowania na witaminę D3. Witamina D3 znajduje się na przykład właściwie tak naprawdę tylko w rybach, węgorz, dorsz, łosoś, sardynka. Jest też jej troszeczkę w żółtku jaja, w serze żółtym. Pokarm kobiecy zawiera trochę witamin D3, no i mleko krowie. I w tej chwili mieszanki, które dzieciom podajemy, robione specjalnie, no też są wspomagane, czy do nich implementowana jest witamina D3. Grupy szczególnie jakby narażone na niedobór witaminy D3, no to co? Kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy. Czyli standardowe 3 grupy populacyjne, gdzie spodziewamy się, że ten niedobór będzie. No ale na przykład dzisiaj był 20-paroletni mężczyzna, który poziom witaminy D3 miał 21, czyli nie należy do tej grupy populacyjnej, a niedobór witaminy D3 ma. Natomiast kto powinien w populacji ogólnej, jakby niezależnie od pory roku, zażywać witaminę D3? Czyli to są kobiety w ciąży i karmiące piersią. One otrzymują, najczęściej zażywają specjalne już witaminy przystosowane jakby dla tej grupy populacyjnej. I tutaj to zalecenie to jest takie minimum, czyli 2000 jednostek na dobę przez cały okres ciąży i karmienia piersią. Czyli muszą sobie sprawdzić w swoich multivitaminach w cudzysłowie, czy ten poziom jest wystarczający. Noworodki urodzone przedwcześnie, przed 32 tygodniem ciąży. I tutaj rozpoczynamy zwykle, to już w szpitalu otrzymują zalecenie 800 jednostek na dobę. W trudniejszych przypadkach w ramach poradni neonatologicznej suplementacja pod kontrolą poziomu witaminy D3. Z tym, że jeśli dziecko jest karmione mlekiem sztucznym, to ta suplementacja może być nawet do 1000 jednostek na dobę. Dzieci urodzone pomiędzy 33 a 36 tygodniem ciąży dostają trochę mniej tej witaminy D3, czyli po urodzeniu 400 jednostek. Potem w miarę wzrastania oczywiście to rośnie. Od 1 do 10 roku życia. Jeśli ta pogoda, powiedzmy, od maja do września i dziecko jest zdrowe, czyli pogoda od maja do września jest satysfakcjonująca, czyli powiedzmy, że tych dni słonecznych jest trochę więcej niż tych dni pochmurnych. Ważne jest też, że oczywiście muszą być pewne części ciała bez stosowania kremów z filtrem, bo krem z filtrem oczywiście powoduje, że nie dochodzi do implementacji witaminy D do skóry. To wtedy powiedzmy że ta suplementacja nie jest konieczna, ale jest zalecana i bezpieczna. Czyli nie ma błędu, jeśli nie będziemy podawać naszemu dziecku, natomiast zalecenie jest takie, że podawać możemy tą witaminę i jest to bezpieczne. Jeśli powyższe warunki są spełnione i chcemy dziecku podawać tą witaminę, to podajemy między 600 a 1000 jednostek na dobę, w zależności od masy dziecka. U dzieci otyłych, czyli u takich, u których mówimy podczas programu profilaktycznego, czy patronażu, czy wizyt kontrolnych, że ich masa ciała znajduje się tam powyżej 75. percentyla, bo u dzieci nie posługujemy się jeszcze do końca BMI, czyli u dzieci z otyłością, to podaż musi być większa, czyli 1600, nawet do 4000 jednostek na dobę. Poza okresem maj-wrzesień podaż witaminy D3 jest obligatoryjna. Czyli tak naprawdę, jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były zdrowe i ich układ kostno-stawowy, odpornościowy prawidłowo działał, to podajecie już w tej chwili dzieciom od 1 do 10 roku życia te 600 do 1000 jednostek witaminy D3 na dobę. Młodzież pomiędzy 11 a 18 rokiem życia. Podobnie, jeśli od maja do września przebywają na słońcu, nie stosują kremów z filtrem, to suplementacja tutaj nie jest konieczna, ale jest zalecana i bezpieczna. Natomiast jeśli chcemy podawać tą witaminę D3, to tutaj podajemy między 800 a 2000 jednostek na dobę. U nastolatków z otyłością podaż witaminy musi być większa, czyli 1600 do 4000. Czyli w tej chwili dzieci w grupie od 1 do 10 roku życia dostają pomiędzy 600 a 1000 jednostek na dobę. Dzieci, młodzież pomiędzy 11 a 18 rokiem życia, powiedzmy, dostają już te 2000 jednostek na dobę witaminy D3. I teraz przechodzimy do populacji 19 do 65 rok życia. I tutaj to zalecenie pierwsze. Mówimy do 65 roku życia, czyli od maja do września nie jest konieczne, ale jest zalecane. I jest bezpieczne. I ta grupa populacyjna otrzymuje pomiędzy 800 a 2000 jednostek na dobę. Ja uważam, że osoby dorosłe powinny suplementować. Nie bawimy się tutaj w mniejsze dawki. 2000 absolutnie jednostek witaminy D3 na dobę. Właściwie przez cały rok. I seniorzy powyżej 65 roku życia. Tutaj nie ma w ogóle odstępstw od tego, czyli zalecana dawka przez cały rok jest 2000 jednostek na dobę witaminy D3 cały rok bez przerwy. Natomiast seniorzy z otyłością zwiększają dawkę do 4000. Osoby w tej grupie populacyjnej, które na przykład nie zażywały tej witaminy D3, rozpoczynają suplementację od 4000. Mamy teraz świetne witaminy D3. One są na receptę, które możemy stosować raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, więc po prostu w zależności od tego, jakie są preferencje danej osoby, no to możemy taką po prostu suplementację tutaj robić. No i osoby powyżej 75 roku życia. Tutaj suplementacja oczywiście jest przez cały rok i ta dawka jest pomiędzy 2000 a 4000 jednostek przez całą dobę. Czyli widzimy, że tak naprawdę w Polsce można przez cały rok stosować witaminę D3 i nie jest to jakby błędem. Mamy grupy populacyjne, szczególnie te do 65 roku życia, gdzie powyżej pierwszego roku, gdzie możemy robić tą przerwę, jeśli spełnione są warunki odpowiedniego nasłonecznienia od maja do września, ale w tej chwili jesteśmy już w tym miesiącu, gdzie tak naprawdę każdy z nas powinien zażywać witaminę D3. Zresztą bardzo często też podczas infekcji pytamy, czy ktoś zażywa witaminę D3, szczególnie infekcji COVID, bo tutaj wiemy, że dobrze jest szybko uzupełnić ten poziom ewentualnie niedoborowy. Z czym się wiąże niedobór witaminy D3? Oczywiście zwiększone ryzyko chorób układu kostno-stawowego, chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, cukrzycy także, I przede wszystkim też chorób neurodegeneracyjnych, czyli choroby Alzheimera, schizofrenii, depresji. Jest to witamina, która tak naprawdę bierze udział w wielu funkcjach naszych narządów. Zatem tutaj suplementacja jest bardzo prosta, nie ma co się nad tym zastanawiać. Mamy wrzesień dość kiepski, jeśli chodzi o nasłonecznienie. No i po prostu proponuję, żeby nie zwlekać, tylko rozpocząć tą suplementację. Tak podsumowując, mamy więcej niż 18 lat, to ta dawka 2000 nie będzie ani za mała, ani jakaś specjalnie za duża, a pozwoli naszemu organizmowi trochę lepiej funkcjonować. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. No i zapraszam za tydzień. Za tydzień, jeśli się nic nie zmieni, to będzie, to nadal audycję będę prowadzić ja. Także serdecznie zapraszam. Środa, Szlachetne Zdrowie, godzina 19. Dziękuję bardzo.
Gwiazdami niebo błyska, gwiazdami fale drżą. Lecz spójrz na fale z bliska, to światła Warszawy są. Już teraz niedaleko, już Dudni, gwarem most. Tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost. I nic mi już nie trzeba, Warszawa, ja i ty. A w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Wśród ruin pokoik mały, maleńkie okna, drzwi. To jest majątek mój cały, ale to wystarczy mi. Co dzień jak ja. I nic mi już nie trzeba, gdy Wisła w dole lśni. A w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Na co dzień jak ja. I nic mi już nie trzeba.